Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura i nasz poranny program. Dziś, drodzy Państwo, sytuacja, powiedziałbym, podwójnie nietypowa. Po pierwsze dlatego, że vis-a-vis mnie Aneta Norek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tomasz Handzlik po prawicy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Natomiast po lewej ręce redaktor z Brzeski, Rafał Zbrzeski. Cześć, Rafał.
Dzień dobry. Cześć,
Dzień
Paweł.
Dzień dobry. I właściwie dlatego ta sytuacja jest podwójnie nietypowa, że widzę roztoczony nad nami dość duży parasol, a ja właściwie lubię, kiedy integruje się rzeczy raczej niż je rozdziela. Myślę tu o Kraków Jazz Week. Redaktor Zbrzeski występuje dziś w roli eksperta. W związku z tym pozwolę sobie oddać mu głos, żeby zadał pierwsze pytanie, dlatego że jest cokolwiek zaangażowany również.
Cokolwiek zaangażowany to może za dużo powiedziane, natomiast z przyjemnością od lat obserwuję to, co dzieje się i w ramach Seifert Competition, i w ramach od kilku lat Seifert Jazz Days. Seifert Night to jest kolejna z serii inicjatyw tutaj przez Anetę i Tomka prowadzonych. No i Jazz Juniors blisko pół wieku już i wszystko to od 2 lat, jeżeli się nie mylę.
Tak.
Pod wspólnym szyldem Kraków Jazz Week.
Dokładnie od zeszłego roku, przepraszam.
Tak, czyli mamy 2. edycję Kraków Jazz Week. W tym roku nawet week plus 1, bo 8 dni potrwa cały cykl wydarzeń. Wydaje mi się, że bardzo różnorodnych i zaczynamy od naszego ukochanego krakowskiego geniusza, skrzypiec Zbigniewa Seiferta. A więc oddaję ci głos, Aneta.
Tak, to prawda. Rzeczywiście w zeszłym roku połączyliśmy siły, czyli wydarzenia seifertowskie i Jazz Juniors, tworząc właśnie taką markę parasolową, którą nazwaliśmy Kraków Jazz Week. Więc w tym roku, ponieważ w zeszłym roku rzeczywiście był week, ponieważ Seifert Jazz Days trwał 3 dni, Jazz Juniors 4, a w tym roku formuła seifertowska konkursu jest taka, że trwa 4 dni. W związku z tym zaczynamy dziś w Krikotece o 19:00 przesłuchania konkursowe, ale to są to przesłuchania konkursowe, ale tak naprawdę to są koncerty. Przyjechali muzycy z całego świata, z Japonii, ze Stanów Zjednoczonych, z Francji, z Włoch. Mamy 4 reprezentantów Polski, 2 reprezentantki i 2 reprezentantów. No i dzisiaj 5 osób zagra właśnie na scenie Krikoteki. Towarzyszyć im będzie wspaniałe trio Dominika Wani z Michałem Kopczukiem i Dawidem Fortuną.
To ja dopytam w tym miejscu, bo bywało tak onegdaj w poprzednich edycjach konkursu Seiferta, że nie tylko skrzypkowie i skrzypaczki startowali. W tym roku ta 10 to są wyłącznie muzycy, którzy grają na skrzypcach.
Tak, Seifert to jest konkurs dedykowany instrumentom smyczkowym, więc skrzypce,
ale byli altówka. Altowioliści byli.
Tak. Także w przeszłości zdarzało się, że byli również altowioliści, wiolonczeliści, tak? Ale w tym roku nawet do preliminacji zgłosili się sami skrzypkowie, więc naprawdę w tym roku mamy bardzo silną reprezentację skrzypcową i oczywiście do preliminacji przeszło 10 muzyków skrzypków. No i właśnie to będzie naprawdę bardzo, bardzo skrzypcowa edycja.
Ale dla odmiany mamy 2 wiolonczelistów w jury.
Tak, mamy, tak, jest Ania Lechner i Ernst Reisecher, wiolonczeliści dla odmiany, i Michał Urbaniak, skrzypek.
Słuchajcie, tak się zastanawiam nad słowami Beli Bartoka, że konkursy są dla koni, a nie dla muzyków. I właściwie odnoszę wrażenie, że chyba Seifert Competition rzeczywiście ma charakter taki mało konkursowy i raczej stawiacie na to, co młodzi artyści mają do zaprezentowania. A szczerze powiedziawszy, ta rywalizacja wydaje się jakaś drugorzędna.
Wydaje mi się, że tutaj powinniśmy wrócić do idei początkowej powołania do życia konkursu Seiferta. Za tym pomysłem stała członkini Rady Fundacji, pani przewodnicząca Małgorzata Jantos, która, kiedy poznała Anetę na rozdaniu nagród prezydenta miasta Za wybitną pracę magisterską Aneta kończyła Akademię Muzyczną w Krakowie, pisząc pracę porównawczą koncertu skrzypcowego Szymanowskiego i Seiferta. I pani Małgorzata podeszła do Anety i mówi, wie pani co, to jest niebywała koincydencja, bo jest taki znakomity muzyk jazzowy, który też miał na imię nazwisko Seifert. I Aneta mówi, no właśnie o tym jest ta praca. I od słowa do słowa panie się zaprzyjaźniły, a pani Małgorzata powiedziała, że trzeba coś zrobić, żeby tego Seiferta wskrzesić, bo on umarłszy zbyt wcześnie, zdecydowanie zbyt wcześnie, na początku swojej niebywałej światowej kariery, został w Polsce właściwie zapomniany. I tu wracam do tego, od czego zacząłem. Idea była taka, powołania do życia konkursu, żeby właśnie nazwisko Seiferta zaczęło być obecne w naszym kraju przede wszystkim, ale okazuje się, że jest teraz obecne na całym świecie. Ja bym prosił Anetę, żeby spróbowała przypomnieć taką anegdotyczną zupełnie historię, jak uczestnicy chyba pierwszego konkursu Tomoko, Japonka mieszkająca w Ameryce, opowiadała, jak poznała w autobusie, dzięki koledze, razem jechali na uczelnię, poznała muzykę Seiferta, bo on słuchał na słuchawkach, czego słuchasz? I od słowa do słowa okazało się, że on słucha Seiferta, a ona trafiła na pierwszą edycję konkursu dzięki
temu. On zresztą też.
Więc ten konkurs ma za zadanie przede wszystkim pokazać dobro narodowe, tak powiedział kiedyś Stańko o Seifercie, że to jest nasze dobro narodowe, o którym my sami zapomnieliśmy w Polsce. Więc to jest ta podstawowa idea. A druga, tak jak powiedziałeś, że konkursy są trochę wyścigami dla koni. W przypadku Seiferta jest trochę inaczej, bo tutaj w tym konkursie tworzy się taka chemia pomiędzy muzykami. Ja pamiętam, jak na jednym z pierwszych konkursów też pojawili się muzycy z Holandii. Nie przypomnę sobie teraz nazwiska, natomiast dziewczyna, która grała na skrzypcach, powołała do życia kwartet jazzowy, smyczkowy, który ma już teraz chyba na koncie dwie płyty wydane gdzieś tam w jakiejś europejskiej wytwórni. Więc ta chemia, która się tworzy i te połączenia, to jest chyba przede wszystkim idea. Na drugim miejscu po tym, o czym mówię, czyli wskrzeszeniu nazwiska, imienia i dorobku Zbigniewa Seiferta.
Tak, zresztą sam konkurs jako konkurs jest, no, jest taka nazwa, natomiast sami muzycy o tym mówią, że to jest kongres. Oni przyjeżdżają, właśnie powstają przyjaźni i potem na przykład też również współprace różne. To też konkurs Seiferta zapoczątkował współpracę Mario Forte, który jest laureatem nagrody z 2018 roku i teraz współpracuję właśnie z Ernstem Reissacherem. To było marzeniem Mario, żeby poznać Ernsta. Udało się to właśnie w Krakowie. No i teraz grają razem koncerty, wspólnie mają projekty, więc to są, oprócz właśnie tej trochę nieszczęśliwej nazwy, że jest to konkurs, to jest to takie miejsce właśnie spotkań i muzycy bardzo sobie to cenią. No i to nie jest taki konkurs, że oni sobie chcą nawzajem smyczki połamać, tylko naprawdę rozmawiają. Oczywiście spotykają się potem po koncertach, dużo rozmawiają, więc my się z tego bardzo cieszymy, że zresztą sami się przekonywaliśmy kilka lat do formuły konkursowej, bo właśnie to jest taka rzecz, że no akurat właśnie jak Tomek wspomniał, skończyłam Akademię Muzyczną, więc trochę alergicznie reaguję na tego typu współzawodnictwa, ale myślę, że nam się udało i jest inaczej. I tak samo też właśnie chcieliśmy serdecznie zaprosić na te nazwane przesłuchania koncertowe, ale tak naprawdę to są mini koncerty. Pięciu muzyków gra podczas jednego wieczoru, ale to są ich występy. To nie jest, mimo że to jest nazwany konkurs, ale to tak naprawdę to jest spotkanie muzyków z całego świata. Każdy z nich będzie grał kompozycję Seiferta, więc to jest nasze też przemycenie takie idei Seiferta, żeby oni... Jest to oczywiście napisane w regulaminie, ale oni sami bardzo chętnie sięgają po jego muzykę, bo tak jak powiedział Dale Lipman, nie można grać na skrzypcach, nie znając twórczości Seiferta, więc to jest taka Biblia. No więc oczywiście tak to właśnie wygląda, że muzycy grający jazz na instrumentach smyczkowych nie przychodzą koło Seiferta obojętnie.
No właśnie, ale to jest troszeczkę dla mnie takie odbicie właściwie, jakbyśmy my tutaj w Krakowie czy w Polsce przeglądali się w lustrze, bo jeżeli muzycy, jak wspomniany przez ciebie Dave Liebman, mówią o tym, że nie można używać smyczków w jazzie, nie znając Seiferta, a my zupełnie o nim zapominamy. Właściwie dlaczego tak się stało?
No to jest, myślę, dosyć trudna historia, bo Seifert umarł w 79 roku. Agnieszka, która przejęła po nim prawa, bardzo ciężko przeżyła ten okres i w odróżnieniu od Zosi Komedowej, no właśnie nie kultywowała pamięci o nim. Tak. I tak to trochę niestety, jest. Seifert jest bardzo znany w kręgu muzyków. Ja pamiętam też, mi się przypomniał jedna rozmowa z Glennem Moorem, który powiedział, nagrał płyty z Seifertem i powiedział, że on po kilku latach zrozumiał tak naprawdę uwagi Zbyszka dotyczące muzyki, co było dla mnie trochę fascynujące. Albo, że jak usłyszał Seiferta, to miał wrażenie, że słyszy kwartet smyczkowy. Więc wśród muzyków on jest bardzo znany, bardzo ceniony i do dzisiaj, właśnie niedawno w Jazz Forum przeczytałam, wróciłam do rozmowy Oli Tykarskiej z Johnem Scofieldem i on właśnie też był pod totalnym wrażeniem muzyki Seiferta i tego, jaką miał filozofię w ogóle muzyki, więc wśród muzyków najbardziej znanych jest bardzo znany do dziś i właśnie ta wiedza o nim jest przekazywana, bo można powiedzieć, z pokolenia na pokolenie. A no, mam nadzieję, że nasza działalność też trochę zmienia to podejście i że jednak ta marka Seifert jest bardziej rozpoznawalna niż parę dekad temu i że będzie to, nasza działalność będzie powodowała, że będzie coraz lepiej.
A wspomniałaś Glenna Moora i ja muszę tutaj wejść i słowo, przepraszam Pawle, bo ja jak przypominam sobie, zrobiliśmy taki krótki wywiad do reportażu z Glennem Moorem, to była pierwsza edycja konkursu Seiferta. I Glenn opowiadał o swoim spotkaniu właśnie na sesji nagraniowej ze Zbyszkiem Seifertem. I ja mam ciary na plecach, jak sobie przypominam albo przesłuchuję fragmentów tego wywiadu, bo Glenn z taką wielką emocją opowiada, że jak Zbyszek pojawiał się w studiu czy na scenie, to oni mieli wrażenie, tak jak Miles Davis wchodził do studia, że tak jakby tu się pojawiał Bóg. Przetłumaczyłem trochę niezgrabnie z angielskiego na polski, ale po prostu jak ja tego słucham, naprawdę, to przechodzą mi ciary po plecach. I to są emocje, które ci muzycy, amerykańskie legendy, już dzisiaj Scofield, Glenn Moore, czy Dave Liebman, oni w ten sposób wspominają naszego niedocenianego, mam nadzieję, że dzisiaj już docenianego dzięki działalności fundacji, ale w ubiegłych latach prawie że zapomnianego artystę, który był ikoną chyba, tak?
No i tutaj też warto przypomnieć, z czego to wynikało. To był bardzo młody człowiek. Seifert miał niespełna 33 lata, więc on nie zdążył rozwinąć tych skrzydeł właśnie u progu międzynarodowej kariery, kiedy nagrał swoją drugą płytę dla Kapitolu w Nowym Jorku. Po prostu umarł. Więc walcząc wcześniej przez 3 lata z chorobą nowotworową, więc miał trochę pod górkę pod tym względem.
Ale przypomnijmy, jacy muzycy z nim nagrywali.
Właśnie, no tak. Też o tym pomyślałem, bo na myśl mi przychodzi chociażby Billy Hart, Cecil McBee, zespół Oregon, to jest ekstra klasa, jeżeli chodzi o muzykę jazzową i to są tego formatu muzycy, z którymi nikt nie dyskutuje z ich wielkością, ani fani jazzu tego bardziej klasycznego, ani miłośnicy awangardy. Jest zgodność co do wartości ich dorobku muzycznego.
Jack DeJohnette, prawda, na perkusji.
Tak, tak, John Scofield wspomniany, bo nie.
Tak, tak.
Tak, ale to...
I to są muzycy, którzy po prostu przyjęli zaproszenie polskiego skrzypka, tak?
Tak, ale...
To musiała być osobowość, słuchajcie, to musiała być niezwykła osobowość.
Tak, ja zresztą kiedyś zadałam pytanie Agnieszce Seifert. Mówię, Agnieszka, jak to się stało? Ja jestem oczywiście subiektywna w ocenie muzyki i twórczości Zbyszka, ale jak to się stało? Ona mówi, no po prostu Zbyszek chciał nagrać płytę z tymi muzykami i wszyscy się zgodzili.
Czasami to jest takie proste, a to, o czym mówisz, wydaje mi się, że też może wynikać trochę z naszych takich polskich kompleksów, że my jesteśmy trochę gdzieś z tyłu, w drugiej linii. to nie jest prawda, ale mam wrażenie też, że umyka nam tutaj trochę taki krakowski bardzo i bardzo istotny, mam wrażenie, w karierze Seiferta moment, czyli udział w kwintecie wspomnianego przez Tomka Tomasza Stańki. Tak, bo rzeczy, które tam zrobił Seifert, również są fascynujące i sięgnął do tego między innymi podczas pierwszej edycji Seifert Jazz Days zespół EAPS, bo oni tam wyciągnęli kompozycję My Day, My Night z Purple Sun na potrzeby tego koncertu, który wtedy odbył się w Lusławicach.
Mamy to nagrane.
Mamy to nagrane.
Ale to kompozycja... Myślę, że w Radiu Kraków Kultura musimy to reemitować, jeżeli tylko nic nie stoi na przeszkodzie.
Zdecydowanie. Dogadamy się z zespołem. Słuchajcie, powiem wam, wejdę znowu w słowo, Rafał.
Ale to jest cudowna kompozycja. Do tego zmierzam, że ona robi niesamowitą robotę na albumie Purple Sun.
Tak, tak. Prawda? Ale jest też tak, że po tych godzinach spędzonych ze skrzypkami, czy też altowiolistami i wiolonczelistami, bo byli genialni wiolonczeliści w paru edycjach konkursu Seiferta. Między innymi mój nieodżałowany Stefan Braun, niemiecki wiolonczelista, który był dla mnie asem totalnym. Ja stawiałem, że on dostanie pierwszą albo drugą nagrodę. Niestety to się nie spełniło. Jury podjęło swoją decyzję, ale po tych wielu godzinach ze skrzypkami, altowiolistami i wiolonczelistami interpretującymi kompozycję Seiferta, przychodzi taki moment, kiedy organizator ma już troszkę dość. I wtedy wchodzi na scenę EAPS albo RGG, które podczas tej samej edycji wzięło na warsztat kompozycję Seiferta. I słuchajcie, przeżywamy szok. Totalny szok.
Tak, zresztą twórczość Seiferta jest skończona. Nie powstanie nic innego, więc stąd też pomysł na wskrzeszenie do życia festiwalu Seifert Jazz Days, czyli takiego miejsca, gdzie właśnie inne zespoły będą mogły interpretować czy inspirować się muzyką Seiferta. I to rzeczywiście świetnie się udało w zeszłym roku. I tak naprawdę inspiracją też do tego było RGG, które spotkało się z nami parę lat wcześniej i powiedzieli, że chcieliby to wziąć na warsztat. Zresztą EAPS podobnie, więc to troszkę też wyszło od strony muzyków, co tym bardziej jest cenne, że to nie jest nasz wymysł, tylko tutaj
ja bym podkreślił jeszcze, bo mówiliście o tym, że zwłaszcza wśród instrumentalistów, którzy grają na instrumentach smyczkowych, Seifert jest taką postacią coraz bardziej popularną, ale zwróciłbym uwagę tutaj państwa i słuchaczy Radia Kraków Kultura, że mówimy o dwóch zespołach, w których skrzypków nie ma.
Tak, to prawda. I festiwal Seifert Jazz Days właśnie tym się charakteryzuje niejako, że właśnie tam akurat nie ma za dużo skrzypków, więc jest to zupełnie...
Ale Road to Oasis jest na każdej edycji.
Tak, tak. Albo Turbulent Plover, to już też rzeczywiście to jest jeden z ulubionych utworów muzyków. Ale tak,
jest jeszcze trzecia noga, czyli Seifert Night, który początkowo był cyklem międzynarodowych koncertów i prezentacji polskich muzyków grających, interpretujących na nowo muzykę Seiferta poza granicami kraju. A w tym roku Seifert Night będzie miał swoją odsłonę w Krakowie, w krakowskim klubie Hevre na Kazimierzu. Noce jazzowe z muzyką Seiferta w różnych odsłonach, bo pojawią się i laureaci konkursu Seiferta, no i też trochę nieoczywiste składy jak Nene Heroin.
Tak, ale tutaj właśnie też jest zachęta dla słuchaczy, ponieważ mamy nagrody publiczności, czyli głosowanie podczas konkursu i Seifert Night to są zespoły, które właśnie wygrały niejako te nagrody, bo nagrodą jest koncert zorganizowany przez nas w kolejnych latach. No i właśnie dzisiaj podczas tegorocznego Kraków Jazz Week i Seifert Night usłyszymy właśnie laureatów, czyli Eduardo Bortolotti zagra ze swoim kwintetem, Kacper Malisz zagra koncert promocyjny swojej najnowszej płyty.
I to jest dla mnie szczególnie intrygujący szczególnie intrygująca propozycja, bo Kacper Malisz jest postacią taką z pogranicza gatunków.
Tak, tak. Zresztą właśnie nas to również bardzo interesuje, żeby właśnie nie byli to tylko stricte jazzowi muzycy, więc no Kacper rozbił bank.
Dwa lata temu, równa nagroda.
Tak, dokładnie.
Trio Sufari, jeżeli dobrze pamiętam.
Tak, dokładnie.
Ale dla państwa, dla słuchaczy Radia Kraków Kultura jest to też ważna informacja, że można głosować w głosowaniu internetowym na swojego laureata. Dla tych państwa, którzy nie mogą przyjść na koncerty, zachęcamy do śledzenia transmisji w kanale YouTube Seifert Competition i na profilach mediów społecznościowych też będzie transmisja na żywo. Można posłuchać i podjąć decyzję, komu państwo chcecie przyznać nagrodę publiczności.
Ja czuję, że tutaj ta informacja o retransmisji spadła tak trochę znikąd, ale chyba zaczniemy rozmowy o tym, żeby tych retransmisji było więcej.
Z przyjemnością. Zapraszamy.
Natomiast Rafał podjął wątek pogranicza i ja zastanawiałem się nad tym, co właściwie odwołałbym się do ciebie, Aneto, czyli do zestawienia Szymanowskiego i Seiferta. I w ogóle w jaki sposób muzyka, która gdzieś u źródła jest jazzowa, może też pracować bardzo owocnie w zupełnie innych środowiskach, czyli na przykład wśród muzyków klasycznych, bo wydaje mi się, że oczywiście ty wiesz o tym najlepiej. To zestawienie jest wręcz bardzo trafione i skądinąd wiem, że też rzeczywiście klasycy tak zwani też sięgają po Seiferta wreszcie.
Tak, to znowu jest jakby cel działalności naszej fundacji, to znaczy stwarzać takie warunki dla muzyków, aby mieli możliwości łączenia, przenikania się i tak dalej. Rzeczywiście ten Szymanowski był dość oczywisty dla mnie jako skrzypaczki grającej muzykę klasyczną. I to też było tak, że teraz sobie przypomniałam, Joachim Kinn mówi, że napisał kiedyś i powiedział, że w muzyce Seiferta słychać tą jego słowiańskość. I to było takie, to jest takie ewidentne, że właśnie Seifert brzmiał inaczej niż muzycy amerykańscy. Więc to też bardzo się podobało za granicą. To była jakaś nowość, to było coś, co przyciągało muzyków. No i właśnie między innymi właśnie ta jego oryginalność, która miała w sobie właśnie takie korzenie z pogranicza Karłowicza Szymanowskiego, powodowała, że on był też taki atrakcyjny muzycznie. Więc jak najbardziej te przenikania, które obecnie teraz też jakby obserwujemy, no są takimi zjawiskami, które nas bardzo interesują i bardzo je wspieramy. Więc Kacper Malisz, jak mówiłam, no nie było jakichś ogromnych dyskusji na jego temat. No bo właśnie ta muzyka jego jest bardzo oryginalna. On jest znakomitym skrzypkiem i rzeczywiście ma taki bardzo mocny głos i mimo swojego bardzo młodego wieku rzeczywiście słychać, że chłopak ma bardzo, bardzo jakby szerokie pojęcie o muzyce i wie, do czego dąży. Więc to, że on wygrał konkurs Seiferta, to również było dla nas oczywiste. No i te jego działania, które teraz obecnie widzimy, no na pewno będziemy go wspierać, jak tylko będziemy mogli.
Słuchajcie, ale to przenikanie się... Popatrzcie na naszą klasę pianistyczną, jazzową w Polsce. Ona nie wynika z przypadku. Moim zdaniem to, że jesteśmy chopinistami w Polsce, że pianiści mają wykształcenie klasyczne. No, Piotrek Orzechowski, który jest wybitnym pianistą.
Czułem, że wspomnisz to nazwisko właśnie.
Leszek może, czy Dominik Wania, który u nas gra w sekcji akompaniującej na konkursie Seiferta. Dominik, który jest pierwszym w historii polskim pianistą, który nagrał solową płytę dla legendarnego ECM-u. Takie rzeczy się nie zdarzają przez przypadek. Więc ja uważam, że te z jednej strony baza, jaką jest dla muzyków, pewnie dla smyczkowców muzyka ludowa, a dla pianistów muzyka klasyczna i ten Chopin, nieszczęsny albo szczęsny, zależy jak się na to patrzy, ale ja uważam, że ta klasa pianistyczna, jazzowa, dlatego jest w Polsce tak silna i potężna, Ja patrzę też trochę z perspektywy konkursu Jazz Juniors. Jak popatrzycie, ilu pianistów zdobyło laury na Jazz Juniors, to jest jakieś 75% zespołów. Tam liderami byli pianiści. W ostatnich latach to już w ogóle jest to kulminacja. I to wykształcenie klasyczne, czyli biegłość, wyobraźnia, która idzie ze straszliwie bogatej literatury muzycznej klasycznej. Ci pianiści muszą to mieć w jednym palcu, czy tam w 10. No i potem dla nich rozwijanie kunsztu improwizatora jest dużo, dużo łatwiejsze. Z czego dowodem jest wybitny nasz pianista Dominik Wania, o którym przed chwilą powiedziałem.
Z pewnością tak. Zamyślałem się jeszcze nad tymi pianistami, bo przypomniało mi się, że wspomniany też przez ciebie Leszek Możdżer również triumfował w konkursie Jazz Juniors, zajmując drugą lokatę z zespołem Miłość.
Tak, jest 92 rok?
Drugi rok, tak.
Możdżer Junior brzmi naprawdę dobrze z dzisiejszej perspektywy.
Nikt nie pamięta, kto wtedy zajął pierwsze miejsce. To jest ciekawe.
No tak bywa, ale to taka ciekawostka, żeby wspomnieć również nazwisko Leszka w kontekście Seiferta. Japoński skrzypek wykona kompozycję Leszka Możdżera na konkursie Seiferta, więc to, tak, to jest taka drobna informacja, aczkolwiek bardzo ciekawa właśnie, że Tomohiro Ishii wykona utwór Leszka.
To ja, żeby jeszcze dopełnić trochę tej części Seifertowskiej, wspomnę, że poza konkursem mamy też koncert.
Tak, koncert galowy, czyli w niedzielę 29 września będzie gala rozdania nagród w 6. edycji Seifert Competition. Będzie krótki koncert laureatów i zagra Ania Lechner z François Couturier, czyli...
Znowu wiolonczela, czekałem na to.
Tak, tutaj będziemy mieli sporo skrzypków, tak, będziemy mieli wiolonczele, tak. I to będzie zakończenie Seifert Competition.
Także... Ale nie zakończenie Kraków Jazz Week, tak. Bo skoro już przy tych światowych nazwiskach jesteśmy, które wymieniłaś, to w tym roku po raz pierwszy w historii i to była dla mnie informacja, przyznaję, kiedy Tomek mi ją sprzedał jeszcze kuluarowo troszeczkę. No, nie pamiętam, abym czuł takie podniecenie w związku z jakąś muzyczną informacją w ostatnim czasie.
Po prostu w Krakowie wszyscy kochamy drum and bass. Powiedzmy to sobie wprost.
Tak, tak. I kochają go również miłośnicy klasyki, tacy jak Paweł, jak i miłośnicy jazzu, do których się zaliczamy. No, Nils Peter Molwer jako dyrektor artystyczny Jazz Juniors. To jest mocna informacja.
Tak, i tutaj znowu będzie powiązanie z Seifertem, Seifert Competition. Ale przyznam ci się, Rafał, że na mnie ta informacja tak samo podziałała, bo to 2 lata temu zaświeciła mi taka myśl w głowie, jak spotkaliśmy się z Nilsem w Krakowie. Grał wtedy koncert z triem Marcina Wasilewskiego, Remembering Tomasz Stańko. Przepiękny koncert. I siedliśmy wieczorem do kolacji i rozmawialiśmy o wszystkim i o niczym. Ale ta rozmowa o wszystkim i o niczym takie na mnie wrażenie zrobiła, zwłaszcza to, o czym mówił w kontekście różnych sytuacji koncertowo-europejskich, artystów europejskich na europejskiej scenie, artystów amerykańskich na europejskiej scenie, że ta rozmowa zrobiła na mnie tak olbrzymie wrażenie, że stwierdziłem, kurczę, marzyłbym o tym, żeby ten człowiek kiedyś został dyrektorem Jazz Juniors. I to marzenie się spełniło. Ja to zaproponowałem Nilsowi. On od razu odpisał, że okej, spotkajmy się w Oslo. Spotkaliśmy się w Oslo. I dogadaliśmy się właściwie tak. To jest cudowny człowiek, wielki artysta, o czym nie musimy mówić. I znowu powiązanie z Seifertem, bo był gwiazdą finałowego koncertu Seifert Competition 2 lata temu. Natomiast to jest taka rzecz, o której marzyłem od wielu, wielu lat, żeby konkurs i festiwal jazzowy coraz bardziej, może nie tyle profesjonalizować, co rozwijać, po prostu rozwijać. I Adam Pierończyk, który przez ostatnie 5 lat pełnił rolę dyrektora artystycznego i artysty rezydenta, spełnił to moje oczekiwanie w pełni. Zresztą wiecie o tym doskonale, śledząc program festiwalu, jak bardzo kształt tego festiwalu i jego wydźwięk muzyczny się zmienił. Ale to też widać po konkursie, bo młodzi muzycy, widząc, kto zasiada w jury, kto sprawuje tą pieczę artystyczną nad wydarzeniem, odważyli się wysłać swoje zgłoszenia. I co chcę podkreślić, zaczęła się pojawiać zupełnie inna muzyka w konkursie. Odcięliśmy się od tej takiej historycznej już z minionego wieku sytuacji, że zespoły jazzowe grają standardy. Temat, solówka, solówka, temat, jedziemy dalej. Nie, tej sytuacji już w ogóle nie ma. To nie jest ten konkurs, to nie jest ta bajka.
Bo też muzyka tak już nie wygląda.
Dokładnie, muzyka się rozwija. Ja nie mam nic przeciwko tej tradycyjnej muzyce granej według schematów, bo ona też jest przyjemna do słuchania, a jeśli ktoś jest wybitnym muzykiem, jak nie przymierzając chociażby Joshua Redman, to też odpalając jego płyty nagrane kilkanaście lat temu, odczuwamy olbrzymią przyjemność, prawda? No, wybitny muzyk, wybitni towarzysze w zespole i kapitalne granie.
Tylko to się mi nie klei, Tomku, z tym słowem juniors, które jest w nazwie festiwalu.
No jest to nieszczęśliwa nazwa. Już Pierończyk mówił, zmieńcie to, bo tego po prostu się nie da. Dzwonią do niego poważni muzycy. Mówię, słuchaj, no przyjmę zaproszenie na festiwal, ale co to jest, dla dzieci?
No ale właśnie dlatego Kraków Jazz Week, bo jest to nazwa, która brzmi inaczej, a no tutaj tradycja zobowiązuje, więc Jazz Juniors Contest, konkurs Jazz Juniors jest taką marką, której, no, no, której nie
była jedna próba zmiany nazwy i ona się nie powiodła.
Tak, nie
wszyscy i tak mówili Jazz Juniors.
I tak, nie przyjęła ja myślę, się. Że tak powinno zostać, dlatego że...
Znaczy, ja bardziej miałem na myśli to, że właśnie granie w sposób schematyczny, w sposób oparty na tym standardowym graniu, po prostu nie klei się z tym juniors, za którym kryje się właśnie ta młodość i świeżość.
Słuchajcie, ale
w tym kierunku biegła moja myśl.
Ale pamiętacie zeszłoroczny występ zwycięzców Grand Prix Jazz Juniors? Duet Kawczenko-Klis.
Tak.
Pamiętasz, Aneta, mówiłem ci, przesłuchałem zgłoszenia do konkursu zeszłoroczne. My to robimy w trybie
anonimowym. Przepraszam, może wyjaśnijmy jeszcze słuchaczom, którzy nie byli, nie słyszeli. To jest duet wokalno-wibrafonowy.
Tak, ukraińska wokalistka, wibrafonista z Luksemburga. Rezydują w Dreźnie, bo tam studiują od kilku lat. I ja jeszcze się cofnę jeden krok. Kwalifikacje i do Zajfert Competition, i do konkursu Jazz Juniors odbywają się w trybie utajnionym, więc komisja kwalifikacyjna czy też jurorzy nie wiedzą, kogo słuchają. Słuchają zespołu numer 378, utworu numer 3 i mają go ocenić według swoich kryteriów w punktacji liczbowej. Ja przesłuchałem te zespoły, które się zgłosiły do zeszłorocznej edycji i wysłałem Anecie link. Mówię, słuchaj, ja już wiem, kto będzie zwycięzcą. I postawiłem właśnie na duet Krawczenko-Klis, ponieważ wracając do tego juniors i tego tradycyjnego grania i tego, jak się muzyka zmienia, to było coś niebywałego. Dziewczyna, która sięga po poezję, jest fenomenalna, jeśli chodzi o intonację, ale też kapitalnie improwizuje. I do tego niesamowity akompaniament, chociaż akompaniament to jest obraza dla tego człowieka, bo to nie jest akompaniament, co gra na wibrafonie. No ale to było niebywałe. No i oczywiście decyzja jury, na którą ja nie miałem, podkreślam, żadnego wpływu. Jury podejmuje decyzję.
Dobrze, że to podkreślasz.
Niezależnie. Przewodniczył Adam Pierończyk, zasiadało z nim w jury dwóch albo trzech muzyków, przepraszam, nie pamiętam. Oni też nie mieli żadnych wątpliwości. Decyzja o pierwszym miejscu została podjęta w 3 sekundy.
Pamiętam ten koncert, ale obserwowałem go z perspektywy publiczności i to, co mi się rzuciło w oczy, to wokaliści i wokalistki, którzy byli wśród publiczności, widziałem, jakie to na nich wrażenie robi. Koledzy po fachu, można powiedzieć. I rzeczywiście oni mieli miny, które mówiły, że doświadczają czegoś, z czym się nigdy wcześniej nie spotkali.
Tak, a mi utknęła jeszcze jedna rzecz w pamięci. Jak ogłaszaliśmy wyniki, to była późna noc już, na widowni siedzieli głównie muzycy i ich znajomi, muzycy biorący udział w konkursie. I jak Piotrek Metz odczytał werdykt, że główną nagrodę dostaje duet Krawczenko-Klis, to ci ludzie zaczęli bić brawo, no, owacje po prostu, bo oni się zgadzali z tym werdyktem.
Dla nich też to było oczywiste,
i rozumiem. Mimo że oni tak samo walczyli o to Grand Prix, to dla nich było oczywiste, że to jest absolutny zwycięzca konkursu.
Ja bym tutaj wrócił do tego, co mówiliśmy o konkursie Seiferta, bo bardzo podobna, mam wrażenie, filozofia przyświeca temu konkursowi Jazz Juniors. To jest spotkanie, to jest kongres, użyłaś takiego słowa. Tam nie wyczuwa się, ta sytuacja, którą przywołałeś, najlepiej o tym świadczy, że tam nie wyczuwa się tego jakiegoś napięcia między muzykami, którzy
tak,
biorą udział w konkursie.
Jest współpraca. Słuchajcie, Paweł nam daje znaki, że musimy zbliżać się do końca, a ja muszę wrócić do tego, Pawle, od czego zacząłeś, czyli od tego parasola, który nad nami wisi.
Od parasola, możesz, ale ja bym chciał was zapytać jeszcze o jedną rzecz. Mianowicie, w jaki sposób, bo zakładam, że bardzo plastycznie i w sposób bardzo otwarty Molwer kształtuje program Jazz Juniors, bo odnoszę wrażenie, wybaczcie, że trochę się odniosę do swoich własnych emocji, ale dla mnie debiut Molwera był czymś absolutnie transgresyjnym, przełomowym i właśnie łączącym światy, które dotychczas chyba nikt nie odważył się, których się nikt nie odważył połączyć.
To jeszcze dodam, że ta płyta Khmer, bo do niej o niej mówisz, jest nazywana najdziwniejszym albumem w historii ECM i jedynym albumem, jeżeli dobrze sprawdziłem, który doczekał się wersji remiksowej w katalogu tej wytwórni.
Odpowiadając, Pawle, na twoje pytanie, odpowiem bardzo krótko. Nie wiem. Nie wiem, dlatego że zadaniem Nilsa Petera jest przedstawienie programu, który ja zaakceptuję jako dyrektor generalny. Moim zadaniem jest organizacja festiwalu, zdobycie funduszy, rezerwacja sali, techniki i tak dalej, co robimy razem z Anetą i z całym zespołem produkcyjnym. Natomiast jego zadaniem jest zaproponowanie programu. Oczywiście, jak zaproponuje mi artystę X, który gra muzykę Y, powiedzmy to kulturalnie, która nie pasuje, znaczy nie jest muzyką jazzową, tylko
Italo disco.
Na przykład. To wiadomo, że ja się na to nie zgodzę. Natomiast ja akceptuję jego wybory artystyczne, bo tak się umówiliśmy, że on ma pełną autonomię, jeśli chodzi o program. I tak uczynił. Natomiast to, co bym chciał podkreślić, cieszy mnie ogromnie, że w tym programie 50% to są polscy muzycy, których on posłuchał, on ich znalazł i on ich wybrał i zaprosił do festiwalu. A jeszcze bardziej mnie cieszy to, że to są muzycy młodego pokolenia, którzy przewinęli się czy to przez konkurs Jazz Juniors, czy przez naszą scenę festiwalową w ubiegłych latach. Wspominałem Piotrek Chęcki, saksofonista, który w 2016 razem z zespołem Tomka Chyły zdobył Grand Prix na Jazz Juniors. Dla mnie to było objawienie, ten saksofonista. I on właśnie zagra w głównym programie festiwalu, bo Nils wiedział, że taki człowiek ma swój zespół na północy Polski i zaproponował taki program.
To może ja tylko dopowiem, że my jako organizatorzy staramy się dać przestrzeń różnym osobom, tak jak myślę, że Nils miał pełną wolność, tak jak i Adam Pierończyk. Tak samo staramy się właśnie tworzyć też taką przestrzeń, powiedzmy, taką atmosferę, żeby u nas dobrze się muzycy czuli. I myślę, że to też jest bardzo ważne, że właśnie nie mówią, że przyjeżdżają na konkurs, tylko przyjeżdżają, żeby się spotkać z innymi muzykami, porozmawiać o muzyce i być może coś wspólnie zrobić. Więc to jest dla nas szalenie istotne. I myślę, że ta atmosfera się czuje podczas tych wydarzeń, które teraz będą. Więc myślę, że fajnie jest być częścią również na widowni, do czego zachęcam.
Ale żeby państwu ułatwić...
Tomku parasol.
Tak, ale żeby państwu ułatwić, to jesteśmy codziennie o 19 w Krykotece. Od dzisiaj do czwartku za tydzień, czyli do trzeciego. Są jeszcze koncerty nocne w klubie Hevre o 23, ale właśnie żeby ułatwić publiczności orientację, to codziennie 19 w Krykotece. Parasol. Zacząłeś, Pawle, od parasola, bo takim parasolem nakryliśmy Seifert Competition, Seifert Night, Seifert Jazz Days i Jazz Juniors. A ja chciałbym z ogromną przyjemnością powiedzieć, że obecny tutaj pan redaktor Rafał Zbrzycki, który już kilka lat temu zgłosił się do mnie z pytaniem, czy nie zaprosilibyśmy uczestników Huty Jazzu, czyli warsztatów odbywających się w Nowej Hucie.
To dokładnie 2 lata temu było.
Tak, na koncerty festiwalu Jazz Juniors i konkursu Seiferta. Ja powiedziałem, że z wielką przyjemnością niech przychodzą, słuchają, bo to jest nasza publiczność przecież. I z olbrzymią radością chciałbym powiedzieć, że rozpościeramy parasol dzięki chęci współpracy Rafała i naszej uprzejmości olbrzymiej nad warsztatami. Nils Peter poprowadzi w ten weekend warsztaty z uczestnikami Huty Jazzu, a Rafał jest tak cudownym człowiekiem, że nie wiem, czy państwo pamiętacie z anteny Radia Kraków, ale Rafał wygrzebuje perełki z archiwów Radia Kraków, perełki z historii Jazz Juniors. Powiedz, Rafał, bo ty lepiej pamiętasz, co wygrzebałeś ostatnio, co ma związek z naszym dyrektorem nowym artystycznym.
Tak, to jest dokument z naszych archiwów koncertu, który odbył się podczas Jazz Juniors, zespół Mascalero.
80.
Nie pamiętam dokładnie właśnie. Początek, pierwsza połowa lat 80.
Niesamowite.
Między debiutem a drugą płytą. W oryginalnym 5-osobowym składzie Jon Christiansen, Arild Andersen, Jon Balke i Tore Brunborg i oczywiście Nils Peter Molwer.
Obiecaj mi, że wrócimy do tego nagrania na antenie.
Co za historia, słuchajcie, niesamowite. Absolutnie.
Jest takie nagranie, mamy je w swoich archiwach i jest porażające.
Bo... Znaczy jak Rafał mi powiedział, bo to nie był pierwszy koncert, o którym Rafał powiedział. Pierwszy był chyba...
Tiebreak jeszcze.
Tiebreak, też z jakichś tam lat 80.
80. głębokich. To jest Jazz Juniorsowa historia.
Jak Rafał mi powiedział, że dogrzebał się do takich nagrań w archiwum,
kwartetowy
to ja
pierwszy
po prostu
skład
o nie miałem.
Drugi koncert to jest 83.
Słuchajcie, tak, bo już... archiwa Jazz Juniors to jest po prostu porażka. To, czego my nie mamy w archiwach po przejęciu organizacji Jazz Juniors 10 lat temu, to jest coś strasznego. Ile rzeczy zaginęło, do ilu rzeczy nie możemy się dokopać, bo Stowarzyszenie Rotunda upadając pozbyło się w jakiś sposób. Nie zadbało o to, co można było
co wy
zachować.
Co tam palicie.
Tak, ja mam karton, jeden karton dostałem z programami, z płytami wydanymi na 30 chyba edycję jubileuszową. Kilka programów, zeszyty takie, które Janek Poprawa chyba prowadził. Jak to się nazywało? Tak jeszcze na papierze, słuchajcie, żółtym jak... No niestety, ale archiwa Radia Kraków, szapoba.
Robimy kwerendę ręką moim redaktora Zbrzeskiego.
Zwróć uwagę, Pawle, proszę, że dyrektor Handzlik powiedział, że od 10 lat te archiwa są.
Są. Tak, tak, ja tutaj ostrzę sobie ząbki oczywiście.
Zatem.
Zdecydowanie.
Porozmawiamy o tym, drodzy państwo, już poza anteną. Aneto, Tomku, przepraszam, że tak was szybko zamknę, ale czas już trochę nas ogranicza.
Nigdy tak szybko nie rozmawialiśmy w radiu jak dzisiaj.
Chyba tak długo chciałeś powiedzieć. Moi drodzy, pozostawię w waszych rękach w takim razie zaproszenie słuchaczy Radia Kraków Kultura. Tomek to już właściwie poczynił, bardzo jasno organizując czas wszystkich państwa słuchaczy.
A my z przyjemnością przekażemy dwa karnety zaproszenia dla słuchaczy Radia Kraków Kultura. Na cały Kraków Jazz Week oczywiście.
Znajdziecie je państwo na Facebooku, już my postaramy się o jakiś sensowny konkurs. Dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.